Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Cześć, witam wszystkich w 24. odcinku jadeitowego podcastu. Moją gościnią jest dzisiaj Aleksandra Woźniak-Marchewka, sinolożka, japonistka, zajmująca się promocją kultury polskiej w Azji. Aleksandra pisze głównie o Azji, między innymi w Przekroju, Gazecie Prawnej, w magazynie Tori i na portalu culture.pl. Jest miłośniczką pociągów, jestem ciekawa, co to znaczy, kendo, brutalizmu w architekturze i miłośniczką dziwnych języków, o których może sobie też dzisiaj co nieco powiemy. Ta rozmowa jest nagrana dzięki uprzejmości wydawnictwa Jumeka, ponieważ Aleksandra przetłumaczyła książkę Rajch Pierwszej Miłości Fang Syci, która została wydana w 2017 roku, a w tym roku również po polsku u nas. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że zgodziłaś się nagrać ze mną rozmowę.
Również dziękuję. Cześć, dzień dobry.
I nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła książki, ale nie tylko książki, bo przez to, że książka była takim pewnym punktem zwrotnym w dzisiejszym społeczeństwie tajwańskim, w tym co w ogóle myślę też w ruchach kobiecych, w ruchu mitu, o którym zaraz wspomnę, na czym on polega, bo myślę, że nie każdy ze słuchaczów jest zaznajomionym. Także będziemy głównie mówić o Tajwanie, o kobietach na Tajwanie, o ruchu MeToo, które po raz pierwszy, w ogóle to hasło MeToo zostało po raz pierwszy użyte przez Taranę Burkę na portalu MySpace, kiedy w 2006 roku promowała kampanię skierowaną do kobiet, które doświadczyły właśnie przemocy seksualnej. Sam ruch MeToo, jako hashtag MeToo, bo zazwyczaj tak się go zapisuje, istnieje od roku 2017, czyli od tego roku, w którym książka, o której wspomniałam, powstała i ma zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet. I pierwsze takie głośne oskarżenie było, które było powiązane bezpośrednio z ruchem, miało miejsce w Hollywood, także wiemy, że jeżeli się dzieją jakieś duże skandale, dramaty, no to bardzo możliwe, że Hollywood to będzie pierwsze takie miejsce. Od tamtej pory coraz więcej kobiet odważa się, ma tą odwagę, żeby swoimi historiami się dzielić publicznie i kobiety te używają czasami tego hashtagu właśnie MeToo, w zależności od kraju, regionu, dodają jakieś swoje wersje tych hashtagów. Ruch tak naprawdę rozprzestrzenił się po całym świecie. Czasami przybierał, tak jak już wspomniałam, takie troszkę inne bliźniacze hasła bądź odmienione w odpowiednich językach. Ja tutaj od razu tak zdradzę trochę Aleksandrze, że właśnie w naszej miniaturce też prawdopodobnie będzie w znakach to hasło MeToo zapisane, które po chińsku brzmi Wojeszy, czyli no dokładnie MeToo, tylko zapisane znakami. No i na Tajwanie, bo już przechodząc do tego naszego clou dzisiejszej rozmowy, ruch miał początkowo niewielki rozdźwięk, a jednym z pierwszych wydarzeń związanych z nim była właśnie książka 26-letniej pisarki Lin Yihan. Od tej książki tę rozmowę zaczniemy. Autorka Raju Pierwszej Miłości Fang Syci. Powiedz nam może na początek, na czym jej fenomen polega, o czym ona w ogóle jest, tak pokrótce.
Autorka sama powiedziała w swoim ostatnim wywiadzie, jakiego udzieliła przed śmiercią, zapis tego wywiadu jest również dostępny w końcu książki, powiedziała, że jest to historia o dziewczynie, która zakochuje się w swoim właścicielu i tym sposobem chciała ją trochę odróżnić od innych książek o przemocy, że to nie jest dosłownie książka o przemocy, znaczy też jest, ale to, na co ona chciała najbardziej zwrócić uwagę, to jest, że jest książka o miłości, to znaczy, że jest to książka o dziewczynie, która kocha swojego właściciela, o jej uczuciach, o tym, co ona przeżywa, jakie uczucia jej towarzyszą od samego początku. Ponieważ Syci, główna bohaterka, przeżywa całą gamę uczuć, bo ona jednocześnie jest poniekąd w pewnym sensie może nie tyle szczęśliwa, no bo to trudno być szczęśliwym w takiej sytuacji, ale no, tak może romantyzuje tę sytuację, w której się znajduje i myśli o tym, że to tak ma być, że to jest właśnie to jest ta wielka miłość, o której mówi literatura, o której się czyta u najsławniejszych pisarzy. I to też jest źródłem jej cierpienia, bo nie może o tym nikomu powiedzieć. To jest bardzo ważny element tej powieści. I to jest również jeden z tych stereotypów, które się pojawiają w literaturze, prawda? Że wielka miłość to jest coś, co jest ukryte, co musi być trzymane w tajemnicy, i tajemnica jeszcze bardziej to wzmaga. Więc książka jest podobno po śmierci autorki, która popełniła samobójstwo w 2017 roku, krótko po wydaniu książki, jej rodzice opublikowali oświadczenie, w którym powiedzieli, że ta książka jest zapisem jej przeżyć. Że tak naprawdę to Linie Han popełniła samobójstwo nie z powodu depresji, którą się zmagała od lat, ale właśnie z powodu traumy związanej z gwałtem. Potem to oświadczenie zostało zmienione, ponieważ no, sama autorka nigdy nie powiedziała publicznie, nie potwierdziła, że tak jest, że to jest zapis jej przeżyć, ale no, dawała też takie sygnały, mówiąc na przykład właśnie w tym wywiadzie, że postać głównego, można powiedzieć, czarnego charakteru, czyli właśnie tego nauczyciela, w którym zakochuje się, który gwałci główną bohaterkę, w którym ona się zakochuje, jest wzorowana na dwóch mężczyznach. Pierwszym jest pisarz chiński Kulan Cheng, a drugim jest nauczyciel, którego ona osobiście zna. Co stanowiło właśnie taki trop dla jej rodziny, która następnie oskarżyła jednego z jej nauczycieli, z którym ona pozostawała w relacji. Natomiast niestety nie zostało mu udowodnione, że on miał z nią jakieś niedozwolone relacje przed ukończeniem 16 roku życia przez nią. To no, moim zdaniem nie jest zbyt. No, znaczy, takie jest prawo, wiadomo. Natomiast no, mimo wszystko, nawet jeżeli ona miała 16 lat ukończone, to no, jest to dosyć moralnie dosyć wątpliwe, nawet jeżeli jest to legalne.
Myślę, że to odpowiedź na pierwsze pytanie już jest takim mocnym punktem zapalnym dla słuchaczy, bo książka faktycznie nie jest łatwa, jest dużo w niej takich negatywnych emocji, które no paradoksalnie powinny być pozytywne, bo to tak jak wspominasz, jest książka o miłości, no ale ta miłość trochę no, jest budowana tak naprawdę na czyjejś krzywdzie, na tragedii dziewczyny, która jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że to jest złe, co się wokół niej dzieje, no to wpada w to coraz bardziej. Ja nie ukrywam, że bardzo ciężko mi się tą książkę czytało właśnie ze względu na no, doświadczenia głównej bohaterki, ale też jakoś to tak odbierałam personalnie, bo sama jestem kobietą i zastanawiałam się, jak tobie się tą książkę w ogóle tłumaczyło, skąd w ogóle pomysł na tłumaczenie akurat Raju pierwszej miłości. W ogóle zauważyłam coś takiego, że przy publikacjach tajwańskich w Polsce ten motyw niekoniecznie miłości, ale kobiety, pozycji kobiety w społeczeństwie, pozycji kobiety w domu, w rodzinie, to jest taki dosyć bardzo zauważalny temat, bo tutaj chociażby mogę też przytoczyć tą żonę rzeźnika, Li Ang. Powiedz, czy to było tak, że ty czytałaś tą książkę w oryginale i chciałaś ją przetłumaczyć, czy kierowałaś się właśnie jakimiś trendami związanymi z literaturą publikowaną w języku polskim? Jak wyglądała ta twoja historia z książką?
To może zacznę od końca, czyli od tych trendów na rynku. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że w ogóle w chwili obecnej jest taki trochę trend na opowiadanie historii kobiet. Jest bardzo dużo, pojawia się książek właśnie pisanych z perspektywy kobiet, nie tylko tajwańskich, ale w ogóle ze wszystkich krajów. I rzeczywiście na polskim rynku tego jest sporo. No, żona rzeźnika Liang to należy właściwie już trochę do takiej klasyki, bo ona została napisana w 80 którymś roku, chyba 83, o ile pamiętam. Natomiast takich pisarek tajwańskich na polskim rynku już kilka było przetłumaczonych. Mamy na przykład San Mao, to jest jej książka Sacharyjskie dni, która została wydana w wydawnictwie Kwiaty Oriento. Tu, co ciekawe, San Mao również popełniła samobójstwo. Właściwie nie wiadomo do tej pory z jakiego powodu. Podejrzewano, że chodziło o jakieś problemy psychiczne, być może depresję, ponieważ jej mąż zmarł. To znaczy, on zmarł kilka lat wcześniej. Natomiast to jest również ciekawa historia, ponieważ ten Mao mieszkała w Saharze Zachodniej, w czasach, kiedy Sahara Zachodnia jeszcze nie była samodzielnym krajem. Także jest to dosyć ciekawe doświadczenie. No, mamy tutaj Azjatkę, która jest w związku z Europejczykiem, a się razem wprowadzają do Afryki, gdzie się spotykają z jeszcze inną mentalnością, jeszcze inną kulturą, którą czasem jest jej trudno zaakceptować. Ja widziałam jakieś takie opinie o tej książce, że ona jest trochę kolonialna i rasistowska, natomiast moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, moim zdaniem jej podejście jest naprawdę takie niesamowite, że ona w ogóle nie, dla mnie ona w ogóle nie ocenia tych ludzi, tylko po prostu opowiada o tym, co widzi. To jest właśnie, jeżeli chodzi o tajwańskie pisarki, to właśnie mamy San Mao, mamy też Marulę Liu i Cai Sufen. I tutaj niestety nie mogę za dużo powiedzieć, ponieważ tych książek akurat nie czytałam. Ale też mamy no, dużo właśnie pisarek chińskich, które są wydawane w Polsce. Między innymi Yin Li. Znaczy, to jest akurat pisarka to chińsko-amerykańska. Natomiast myślę, że to jest po prostu taki ogólny trend, że po latach zaczyna się to odwracać, że coraz ta kobieca perspektywa staje się coraz bardziej ciekawa i dla odbiorcy, i dla wydawcy, i w ogóle dla wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd się wziął pomysł na tłumaczenie książki, to no przyznaję, że nie był to mój osobisty pomysł, ponieważ Klaudia z wydawnictwa Jumeka w porozumieniu z Agatą Szową, bookstagramerką, która działa jakoś subiektywnie, właśnie wpadła na ten pomysł. Znaczy był to pomysł właśnie Agaty, który się Klaudii spodobał i też zaproponowała to mi. A ja stwierdziłam, że jest to coś, co by mnie właśnie interesowało, ponieważ no po pierwsze również zawsze byłam właśnie zainteresowana takimi tematami feministycznymi, tematami praw kobiet. A po drugie, myślę, że to jest coś, czego brakuje na polskim rynku, ponieważ dużo książek właśnie azjatyckich, które są na polskim rynku wydawane, dotyczy, nie powiedziałabym, że niewspółczesnych, nie że niekoniecznie problemów historycznych, czy że nie do końca współczesnych, ale brakuje czegoś takiego bardziej życiowego może, czegoś, co może być uniwersalne, jednocześnie osadzone w tej tajwańskiej rzeczywistości, no bo mówimy o sytuacji, w której pojawiają się wątki właśnie na przykład tej edukacji, tych szkół przygotowujących do egzaminów, jednocześnie właśnie takiej pokazującej rzeczywistość tajwańską, ale jednocześnie uniwersalnej, ponieważ no, jest to opowieść, której większość tematów jest po prostu. Może się wydarzyć, takie rzeczy mogą się wydarzyć w każdym zakątku świata, tak naprawdę. A przechodząc do ostatniego pytania, czyli jak mi się tłumaczyło, no nie ukrywam, że niełatwo. Z wielu powodów, znaczy zarówno ze względu na treść, jak i na formę. Więc zaczynając od formy, to w ogóle chiński nie jest zbyt łatwym językiem do tłumaczenia. Z tego powodu właśnie, jak bardzo jest eliptyczny. I jak dużo możliwości interpretacyjnych w niektórych przypadkach. A ta książka jest bardzo najeżona takimi różnymi nawiązaniami kulturowymi, nawiązaniami do literatury, do cytatów, właśnie z literatury i tajwańskiej, i europejskiej, i chińskiej. I tak naprawdę można się w każdym zdaniu można spodziewać jakiejś, no, w pewnym sensie pułapki. To znaczy, jak już wiemy, co to jest, to już nie jest pułapka, tylko to jest bardzo fajne, ale no, w momencie, kiedy próbujemy na przykład, zastanawiamy się, co to w ogóle znaczy, albo czy to jest coś nawiązanie do klasycznego chińskiego, czy to jest nawiązanie do klasycznego tekstu, czy to jest nawiązanie do jakiegoś dzieła europejskiego. Także to było naprawdę trudne. I też to, że nie ma wyróżnienia na dialogi, znaczy nie zawsze, ale nie jest tak, że zawsze dialogi są po prostu wyróżnione w tekście. To czasami nie wiadomo, kto co mówi, a ze względu na to, jak język chiński jest zbudowany, to nie pomaga. I nie zawsze właśnie jest jasność tego, co tam się w ogóle dzieje. Zresztą no, też wspominałam jak pisałam o tej książce na Instagramie czy na Facebooku, że ja wielokrotnie się konsultowałam z różnymi osobami. I z osobami, które znają chiński i też na przykład z Magdą Stoszek-Dęk, która przetłumaczyła dwie książki chińskich pisarek. I pytałam ją właśnie takie słami zdanie, jak myślisz, co to znaczy? Ona mówi, no nie wiem, spytam męża. A mąż Chińczyk powiedział, że to jest chyba źle przetłumaczone. No mówi, że no nie, no to jest oryginał. Także no nawet native mieli problem z różnymi rzeczami, czy też właśnie konsultowałam z szefem mojej koleżanki, Tajwańczykiem, i każdy miał trochę inne pomysły, co to może znaczyć. Także no było dużo, dużo takich problemów. Natomiast no, jeżeli chodzi o treść, to wiadomo, jest to książka, która jest bardzo ciężka i niektóre opisy są takie naprawdę naturalistyczne, bardzo brutalne, bardzo takie bezpośrednie, co kontrastuje z formą w pewnym sensie, bo forma bywa bardzo taka chwiecista, czasami barokowa, czasami wręcz kiczowata, jak na przykład w moim ulubionym zdaniu, gdzie pan Mao Mao schodzi z piętra swojego sklepu i nie pamiętam dokładnie treści tego zdania, ale było mniej więcej tak, że był cały skąpany w diamentowym blasku wróżek, klejnotów czy coś takiego. Znaczy oczywiście chodzi o to, że on był właścicielem sklepu jubilerskiego, więc zapewne chodzi o to, że po prostu te biżuteria w witrynach tak się świeciła i go tak opromieniała tym blaskiem, no ale zdanie brzmi trochę, myślę, że w pewnych kontekstach mogłoby zabrzmieć trochę kiczowato. No i wiadomo, że też pewne fragmenty były no, zdecydowanie trudniejsze do przejścia. Po prostu dla mnie najbardziej, szczerze mówiąc, poza, no wiadomo, poza tymi opisami przemocy, opisami gwałtów, to najbardziej dla mnie było takie odpychające te fragmenty, które opisywały, jak nauczyciele ze sobą rozmawiają i opowiadają sobie o tych swoich podbojach właśnie, że a ten tutaj właśnie ma nową uczennicę, a ten ma inną, a ten będzie teraz sobie znalazł jeszcze jedno. No więc to było naprawdę takie no bardzo, no takie obrzydliwe po prostu. Już, mimo że no, takich brutalnych opisów tam nie brakuje, więc zarówno jeśli chodzi o opisy gwałtu, jak i opisy przemocy, bo też mamy wątek przemocy domowej.
Lektura ciężka w tłumaczeniu ze względów takich formalnych, czysto literackich i ze względu na język chiński, ale też ze względu na tematykę, bardzo ciężką tematykę. Powiedz mi, jak doświadczenia postaci opisanych w książce wpisują się w ogólny obraz ruchu MeToo na Tajwanie? No ja tu zaznaczyłam tę lekturę jako taki początek do wprowadzania tego ruchu, ale czy ten ruch jest w ogóle na Tajwanie tak silnie widoczny jak na przykład w Stanach Zjednoczonych i czy ta książka faktycznie wywarła taki duży wpływ na społeczeństwo?
Tak naprawdę to zaczęło się dosłownie kilka miesięcy temu. Taki intensywna fala ruchu MeToo, kwestia końca maja. Natomiast ta książka była taką rzeczywiście pierwszą, tak można powiedzieć, jakąś jaskółką tego ruchu, ponieważ myślę, że to była jedna z pierwszych takich otwartych, powiedzmy, oskarżeń. Zwłaszcza, że tą książkę, po publikacji tej książki po śmierci autorki, został oskarżony jej nauczyciel, i chociaż no, nie zapadł żaden wyrok, i on został, znaczy nie został uniewinniony, tylko się został umorzony z braku dowodów, ale też doprowadziło to do zmiany prawa na Tajwanie. Ponieważ jej nauczyciel, Chen Guoxing, on uczył w różnych szkołach pod pseudonimami. Bo wielu nauczycieli robiło tak, że jeżeli byli bardzo popularni, to uczyli, znaczy to zatrudniali się w różnych szkołach pod pseudonimami i to też tak naprawdę ułatwiało im działalność właśnie jak ci nauczyciele z książki, czyli uwodzenie uczennic, bo no te uczennice nawet nie wiedziały, jak oni naprawdę mają, jak oni się nazywają.
I jednocześnie utrudniało władzy też jakieś potem dojście do tego, który nauczyciel, która osoba faktycznie gdzie przebywała i z kim miała do czynienia, prawda?
Tak, dokładnie. I właśnie od czasów tej sprawy to już nie jest możliwe rejestrowanie się, znaczy praca w takich szkołach pod pseudonimem. Więc na pewno do takiej realnej zmiany doprowadziło, ale również po śmierci autorki właśnie bardzo Wiele było takich głosów w internecie, że nie możemy dopuścić do tego, że to się jeszcze kiedyś wydarzyło. Także ten oddźwięk był bardzo duży. Natomiast nie było takiej większej kontynuacji. I to jest też dosyć ciekawa sprawa, ponieważ Tajwan uchodzi za bardzo liberalny kraj, jeżeli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią. Tak naprawdę to ruch MeToo na Tajwanie no dopiero się tak naprawdę dopiero się zaczął teraz, a podczas gdy w krajach bardziej uważanych za bardziej konserwatywne, jak na przykład Korea Południowa, nawet Japonia, nawet Chiny, to więcej się wydarzyło po prostu i też więcej kobiet w ogóle zdecydowało się o czym mówić, czy opowiadać swoje historie. I różne są na ten temat opinie, właśnie dlaczego tak się wydarzyło i dużo osób wskazuje na to, że chodzi o poziom tajwańskiego dziennikarstwa, że jest on po prostu zbyt niski i dlatego kobiety boją się mówić w takiej sytuacji, kiedy ten poziom dziennikarstwa śledczego jest bardzo, nie można na nim polegać. Tak naprawdę wygranie w sądzie jest jeszcze, no, tak na, to są dopiero właściwie precedensowe wyroki, to poruszenie takiego tematu może być, no może po prostu się dla nich zaskończyć, jeśli chodzi o ich właśnie życie zawodowe, karierę i tak dalej.
Zdarzają się na przykład takie sytuacje, gdzie kobieta, która zdecyduje się opisać swoją historię, swoje przeżycia, spotyka się z pewnego rodzaju takim ostracyzmem społecznym, że jednak ze względu na tą taką kulturę, gdzie, no, gdzie mężczyzna jest ważniejszy, czy w rodzinie, czy w hierarchii społecznej, to czy są głosy, które mówią, że kobieta zniszczyła na przykład mężczyźnie życie, tak, tym, że podzieliła się swoją historią, czy że próbuje dociekać sądowo swoich praw, czy zdarzają się też takie słowa krytyki wobec tych kobiet, czy to raczej nie ma wpływu?
Ja myślę, że jest jeszcze trochę za wcześnie i na razie więcej jest chyba tych głosów takich bardziej pozytywnych, ale też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu dopiero się zaczęło i społeczeństwo jest w takim trochę szoku, że w ogóle coś takiego się, w ogóle, że o takich rzeczach się mówi głośno. Być może też po prostu, tak jak też czytałam opinie innych ekspertów i badaczy, że ludzie już po prostu mieli dosyć takiej sytuacji, bo to są rzeczy, które się ciągną od wielu lat i od wielu lat po prostu pozycja kobiety na Tajwanie, mimo tego, że Tajwan uważa się za liberalny kraj, że mają prezydentkę jako jedyni w Azji Południowo-Wschodniej, że zalegalizowali małżeństwa jednopłciowe, to wciąż rola kobiety jest w pewien sposób podrzędna. I że to się już tak zbierało, i w tym momencie, kiedy wyszedł niedawno ten serial Wavemakers, który opowiada o walce z molestowaniem w partii, która jest niby, no niby nie jest to partia rządząca, ale tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że to jest partia rządząca. Podobno nawet chyba biuro, które jest przedstawione w serialu, jest bardzo, bardzo podobne do rzeczywistego biura partii, Demokratycznej Partii
No,
Progresywnej, czy
znaczy,
sprawdzę, jak
zahaczyłaś
to
już
się
o
po prostu.
moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać o ten serial. Czy ten Wavemakers może zainspirować kolejne kobiety do podzielenia się swoimi historiami? Czy on wywarł do tej pory duże emocje też wśród odbiorców? Czy raczej jest to jakiś taki kolejny niszowy element popkultury, gdzie ruch Me Too, bądź w ogóle ruch taki prokobiecy się pojawia, ale Tajwańczycy jeszcze nie do końca są, chcą się nim tak inspirować.
Myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli dużo osób mówi, że to nie jest kwestia serialu, że to po prostu społeczeństwo dojrzało do tego, to myślę, że serial na pewno jest tutaj bardzo ważny, ponieważ te oskarżenia dosłownie się po prostu wysypały po tym, jak ten serial się pojawił. Zaczęło się właśnie od tych kręgów politycznych, zostało oskarżonych kilku członków partii, tej Demokratycznej partii postępowej. Prezydent Tsai Ing-wen publicznie przepraszała już chyba kilka razy. Członkowie partii się kłaniali na konferencji prasowej. Także trudno powiedzieć, czy oni to biorą tak bardzo na poważnie, że to coś zmieni. Natomiast myślę, że jest to dość może i dobry znak, że w ogóle biorą to na poważnie, bo mam wrażenie, że na przykład w Polsce w takich sytuacjach to władze partii niezbyt się tym przejmują. Znaczy oczywiście nie każdej partii, ale w większości. A tutaj mamy jednak sytuację, w której członkowie partii się przepraszają na konferencji, się kłaniają. A później to już się rozniosło na pozostałe kręgi, czyli na kręgi media, uniwersytety, celebrytów. Przecież jest bardzo dużo oskarżeń wobec celebrytów i takich reakcje oskarżonych wskazują na to, że te oskarżenia są uprawnione. Nie było co prawda jeszcze, no bo jeszcze żadnych procesów, znaczy zostały wytoczone jakieś procesy, natomiast jeszcze one się nie odbyły, nie ma wyników tych procesów, ale na przykład taka jedna z głośniejszych spraw, modelka Amber Chang napisała na Facebooku posta o tym, że w 2012 roku, w każdym razie jakiś już czas temu, że została, nie pamiętam, zgłoszona lub molestowana przez znanego komika, nie wskazała na kogo, natomiast później influencerka Anisa, nie pamiętam nazwiska, w każdym razie funkcjonuje jako Anisa, powiedziała, o kogo chodzi, że chodzi o właśnie takiego celebrytę telewizyjnego Nono Chena i miała ponad 20 takich wyznań od kobiet, które do niej napisały i potwierdziły, że one również się spotkały z takim zachowaniem z jego strony. No co on wycofał się z życia publicznego i powiedział, że on przestaje pracować i że głęboko zastanowi się nad sobą. Co wskazuje, że prawdopodobnie rzeczywiście coś było na rzeczy i poniekąd myślę, że można to traktować trochę jako przyznanie się. Ale jeszcze zabawniejsza była reakcja Tony'ego Yu, reżysera, z tego co pamiętam, który powiedział, że on ma po prostu niewłaściwe pojęcie na temat miłości. To jest dosyć ciekawa reakcja.
Tak bardzo eufemistycznie to określił, że zajmie się sobą, bo de facto nie przeprosił, nie przyznał, że tak to byłem ja. No, pewnie ze względu na obawy takie prawne, które mogłyby go dotknąć. Wspomniałaś przy jednym z pierwszych pytań kilka nazwisk kobiet pisarek tajwanek. Natomiast czy znasz jeszcze jakieś inne teksty kultury z Tajwanu, które nawiązują tematycznie do ruchu? Nie muszą to być związane teksty bezpośrednio z Me Too, czyli te opublikowane, załóżmy to sobie po 2017 roku, ale w ogóle takie, które traktują o kobietach, czy przemocy seksualnej, czy właśnie tej takiej miłości nie do końca obustronnej.
Wydaje mi się, że bardzo ciekawą postacią była Chow Miao-jin. Ona również popełniła samobójstwo w wieku 26 lat, co daje nam taki dosyć ponury obraz tego, jak tak naprawdę kończą tajwańskie pisarki i co jest bardzo smutne, bo myślę, że pokazuje z jakim niezrozumieniem i pewnie samotnością i problemami się zmagają. Zwłaszcza, że właśnie Chow Miao-jin była lesbijką i jest uważana za chyba jedną z pierwszych autorek LGBT tajwańskich. I ona jest autorką powieści Zapiski krokodyla, za którą pośmiertnie otrzymała różne nagrody. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo, to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ też właśnie opowiada o kobietach, lesbijkach na Tajwanie, a to działo się w latach 80. 90. Także w czasach, kiedy Tajwan jeszcze nie był taki liberalny i nie chwalił się swoją tolerancją. Jak również ciekawe jest pisarka, na którą trafiłam zupełnie przypadkiem, Shi Qiumi, która jest autorką książek Lalki w maskach i Jesienne wesele, których też skupia się na kobietach. Na przykład Lalki w maskach opowiadają o tym, jak mężczyzna, którego zaloty zostają odrzucone, decyduje się zniszczyć kobietę, która go odrzuciła. A oprócz tego mamy jeszcze, no to są takie, powiedzmy, bardziej smutne historie. Natomiast mamy też pisarkę Yuen Chung-chung, która z kolei wzoruje się na Eileen Chang, znanej dosyć na Zachodzie, zwłaszcza z opowiadania, które zostało sfilmowane, Ostrożnie Pożądanie. I właśnie Yuen Chung-chung pisze historie miłosne, ale takie niestandardowe, takie, w których kobiety nie są bierne i w których właśnie kobiet skupia się właśnie na roli kobiet jako podmiotów, a nie obiektów, tylko tej miłości, które tylko czekają po prostu na uwagę mężczyzny. I mamy też Yang Cienhe, pierwszą, którą uważam za pierwszą dziennikarkę tajwańską, pierwszą kobietę w tym środowisku dziennikarskim, która również napisała opowiadanie o sytuacji kobiet, które jest dosyć znane. Myślę, że tego jest naprawdę takich historii ciekawych, które można by było właśnie przetłumaczyć na polski. Jest naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie, które bezpośrednio nawiązują do MeToo, no to jeszcze przed nami, bo myślę, że to dopiero jest pierwsza taka fala i myślę, że coś takiego będzie powstawać, bo to pewnie nie skończy się tylko na wpisach na Facebooku, ale pewnie niedługo zaczną się też pojawiać takie właśnie świadectwa jak Lin Han. Nie wiem, czy możemy nazwać tą książkę świadectwem, bo może nie, pewnie nie możemy bez zgody autorki, ale no, książek, które właśnie opowiadają o czymś doświadczeniu, więc myślę, że to dużo, dużo jeszcze przed nami w tej kwestii.
A jak wygląda kwestia, już trochę o tym wspomniałaś, ale praw kobiet na Tajwanie i ochrony cielesności z punktu widzenia prawa? Czy to prawo się egzekwuje? No bo już wiemy, że no, coraz więcej kobiet się decyduje tym dzielić, są precedensy, natomiast no, jakieś prawo musi być. Czy ze względu na silną tabuizację nadal niełatwo jest dociekać swoich praw, jak to jest nazwane w ogóle i prawnie, czy jak to wygląda politycznie.
Znaczy, sytuacja jest na pewno lepsza niż na przykład w Japonii, w której prawo nie było zmieniane od bodajże 100 lat. Nie chcę przesadzić, ale coś około tego. Natomiast na Tajwanie w tej chwili też są wprowadzone zmiany. Na przykład takie, że jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 10 osób, to musi mieć, stworzyć jakiś taki specjalny kanał, w którym kobiety mogłyby zgłaszać molestowanie czy jakieś niewłaściwe zachowania współpracowników. I też rozszerzono definicję molestowania, także teraz w ogóle trwają prace właśnie nad zmianami. Rzeczywiście partia rządząca powiedziała, że będzie nad tym pracować. Natomiast jakie są, szczerze mówiąc, jak to wygląda w sądach, to trudno mi powiedzieć, nie mam też wiedzy na ten temat, ale no wydaje mi się, że to jest też trochę jak, myślę, że wydaje mi się, że to jest trochę tak jak wszędzie, bo tak samo jak właśnie był proces tego nauczyciela Lini Han, to nie było za bardzo narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób go ukarać, mimo że na pewno on miał relację z nią jakąś, natomiast nie zostało mu udowodnione, że te stosunki między nimi trwały kiedy ona była w szkole, tej szkole, której on uczył, jak również, że to miało miejsce przed 16 rokiem życia. A bez czegoś takiego, no to trudno było jakikolwiek wyrok. Myślę, że to jest tak niestety jak że no są to bardzo trudne kwestie, które trudno po prostu też udowodnić. I bardzo dużo tych spraw, o których teraz kobiety mówią i piszą, to są sprawy sprzed lat i już nie mają szans na jakiekolwiek ukaranie sprawców w sądzie, ponieważ są to sprawy, które się na przykład przedawniły. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, natomiast no, że sprawa sprzed 10 lat już nie będzie rozpatrywana. Natomiast też jeden z aktorów, Blackie Chan, pamiętam dokładnie, czy prezenter, czy aktor, to on wytoczył proces o zniesławienie kobiecie, która go oskarżyła. Także to nie wygląda zbyt fajnie, jeżeli nie można komuś wytoczyć procesu o molestowanie, ale można komuś wytoczyć proces o
Zniesławienie
zniesławienie, no
można.
ale oczywiście wynika to z tego, że ten sytuacja, o której ona mówi, miała miejsce 10 lat temu, a sytuacja, że ona o tym mówi, miała miejsce teraz, więc on ma niestety do tego lepsze narzędzia.
Ale właśnie patrząc na to od negatywnej strony, bo gdzieś tam się przewija jeszcze ciągle ta partia. Czy w ogóle dyskusja o molestowaniu, o ruchu MeToo jest w jakikolwiek sposób narzędziem takiej walki politycznej między partiami w rządzie? Czy ktoś to wykorzystuje?
Takie były głosy, które twierdziły, że ponieważ zbliżają się wybory, to większość osób, które mówią o tym, że zostały molestowane lub zgwałcone przez członków partii rządzącej, to są agenci Komunistycznej Partii Chin, którzy chcą, żeby ta partia przegrała wybory, bo ona wciąż prowadzi mimo spadki, żeby władzę przyjął Kuomintang, który chce ściślejszej współpracy z Chinami. Natomiast to również, ta teoria również upadła, ponieważ w dalszej kolejności zostało oskarżonych kilku członków Kuomintangu. Również wątek polski, mianowicie również jedna z kobiet oskarżyła polskiego dyplomatę. I również byli oskarżeni członkowie mniejszych partii. Tak raczej wygląda na to, że to nikogo ta fala nie oszczędza i jest to coś, co po prostu przetoczy się raczej przez wszystkie środowiska. Mimo że, jak właśnie czytałam artykuł, w którym jeden z ekspertów wspominał, że po prostu to jest kwestia że wpływowe kobiety mogą oskarżać wpływowych mężczyzn, natomiast kobiety, które nie mają wpływów, to jest im dużo trudniej, co oczywiście w każdym kraju i zawsze jest to niestety aktualne. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że w tej chwili na Tajwanie to wszystko ma miejsce w mediach społecznościowych, to znaczy te pierwsze wydania, co oznacza, że media społecznościowe są dosyć równościowe pod tym względem. To znaczy, jeżeli kobieta na przykład, która jest nie aktorką, nie modelką, ale na przykład w jakimś tam innej sytuacji miała styczność właśnie z takim gwiazdorem z telewizji, jeśli go napisała, to myślę, że też to będzie brane pod uwagę, więc o tyle jest to bardziej takie, powiedzmy, demokratyczne, że nie dotyczy to tylko osób takich na świeczniku, aczkolwiek wiadomo, że takim osobom jest po prostu łatwiej, bo zdobywają od razu uwagę.
Trudny temat, trudna książka, żeby nie kończyć się tak w takim negatywnym nastroju, to zadam ostatnie pytanie, jakie akcje organizuje się, żeby nagłaśniać kwestie spraw kobiet? Czy chodzi mi na przykład o ruchy takie jak Tajpejski Marsz Kobiet, bo on też tam występuje. Czy to są głównie akcje odbywające się w świecie cyfrowym, czy Tajwanki, czy w ogóle osoby przebywające na Tajwanie wychodzą na ulicę? W jaki sposób można się angażować, czy na Tajwanie, czy w jaki sposób my może też się możemy zaangażować w to, żeby kobiety nie bały się mówić o swoich trudnych przeżyciach?
Ja to muszę przyznać, że jeżeli chodzi o jakieś takie akcje lokalne, to szczerze mówiąc nie wiem, czy coś jest organizowane. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest pozytywnego, no to myślę, że ten odzew póki co jest dosyć dobry. To znaczy, mimo tego, że jest to dosyć opóźniona. Cały ten ruch MeToo to jest dosyć opóźniony w porównaniu do reszty w ogóle świata. To jednak w końcu się zaczął i rzeczywiście te reakcje zarówno osób, internautów, jak i rządu są, no bo w ogóle są. I to jest też bardzo ważne. I tak jak widać, to część tych celebrytów, na przykład, którzy są oskarżani, to się rzeczywiście wycofuje się z życia publicznego lub przeprasza. Na przykład była sytuacja, to akurat nie jest mowa o kobietach, ale o mężczyźnie, co oznacza, że mężczyźni też mogą w tym ruchu uczestniczyć i też jest on dla nich. Były partner pewnego aktora, teraz już zapomniałam imienia i nazwiska, oskarżył go o to, że filmował ich podczas seksu bez zgody tamtego. I w tym czasie właśnie ten aktor miał 32 lata, a jego chłopak miał 16. Co też jest dosyć dużym zaburzeniem tej relacji władzy, już pomijając właśnie to, że mówimy o znanym aktorze i o takim nieznanym właściwie nastolatku. I podczas konferencji prasowej też ten aktor publicznie przeprosił i się pokłonił. Też myślę, że też trzeba to doceniać, że ci ludzie są jednak mimo wszystko, nie wszyscy są zdolni do takiego rzeczywiście przeprosin publicznych, ale większość z nich jednak, no poza tym, o którym wspomnianym Blackim Chanem, który już wytoczył proces, to większość z nich po prostu w jakiś tam sposób przyznaje się, że rzeczywiście popełniło jakieś błędy, co też dobrze świadczy o tym, że w ogóle są w stanie to przyjąć do wiadomości. A z kolei rząd właśnie planuje kolejne zmiany w prawie, które mają chronić przed przemocą.
Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome, że rząd też to zauważa, prawodawcy widzą, że jest to sprawa ważna dla obywateli, dla zdrowego takiego funkcjonowania społeczeństwa. Miejmy nadzieję, że takich historii będzie coraz mniej się wydarzać, ale że coraz więcej osób, którym oczywiście dla których na przykład napisanie posta czy książki, bo wiemy, że artyści też bardzo, bardzo dużo swoich traum właśnie leczą poprzez tworzenie, że będą mieli tą odwagę. Moją gościnią była Aleksandra Woźniak-Marchewka. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za nagranie tej rozmowy.
Dziękuję bardzo. Też dziękuję za zaproszenie i za możliwość uczestniczenia w rozmowie. I za ten temat, który jest
Słuchaczy.
bardzo ważny i ciekawy.
Dokładnie tak. A słuchaczy zachęcam do śledzenia podcastu, bo wkrótce możliwość przeczytania książki pojawi się również na Facebooku. Tam odbędzie się konkurs. Kilka egzemplarzy od Jumeki specjalnie dla słuchaczy już dostałam. Także zachęcam do śledzenia. Temat jest bardzo ważny. Ja nazywam się Sandra Krawczyszyn. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.